Dogrywka.
I dogrywki ciąg dalszy. Przypominam, że rozpoczęliśmy konkurs, w którym można wygrać zaproszenie na mecz Telmet NABC Zielona Góra Anwil Włocławek. Trzeci mecz półfinału Polskiej Ligi Koszykówki w najbliższą środę o 17:45 to spotkanie. Pytanie jest zakręcone, tak to nazwijmy, piłkarsko-komputerowe. Jaką drużynę w grze komputerowej FIFA, bez względu na wersję, wystawiłby Jarosław Mokros, gdyby miał zagrać z Jamesem Florencem, a James Florence zawsze bierze jako swoją drużynę zespół Bayernu Monachium. Mam pierwsze odpowiedzi. Pierwsza odpowiedź, swoją drogą, nie wiem, jak dochodzi się do tego, że to się strzela po prostu, ale pierwsza odpowiedź, która do mnie przypłynęła, to Galatasaray Stambuł. To jest ciekawe. Manchester City się pojawia, jest też Real Madrid, Manchester United, Borussia Dortmund. A właśnie, przeciwko Bayernowi, kto wie, może Borussię wystawiłby Jarosław Mokros. No, znaczy, ja wiem, znam odpowiedź, ale jeszcze przez parę minut potrzymam was w niepewności z tym, kto wygrał konkurs. Teraz wracamy do Włocławka. Kilkadziesiąt minut czekali właściwie koszykarze z Telmetu na wyjazd z Włocławka z Podhali Mistrzów, a to dlatego, że Filip Matczak musiał nasiusiać do probówki, bo on poszedł na kontrolę antydopingową między innymi z naszej drużyny i siedział najdłużej na tej kontroli antydopingowej. W końcu podjechał autobus. Zanim ten autobus podjechał, zawodnicy rozproszeni pod halą rozmawiali ze znajomymi. Był tam jeden z agentów, kilku naszych koszykarzy. Łukasz Koszarek ze swoją sympatią przy samochodzie osobowym. No i udało mi się do tego samochodu na chwilę zaprosić Łukasza Koszarka, żeby porozmawiać. A dlaczego w samochodzie? Ano dlatego, że bardzo mocno wiało pod halą mistrzów, dlatego na chwilkę się schowaliśmy. I posłuchajcie, co kapitan mówił. Kapitan swoją drogą ten drugi mecz, tak jak i cała drużyna, miał zdecydowanie lepszy, chociaż zaczęło się dla niego niekorzystnie to spotkanie, bo po 90 sekundach miał już dwa faule na koncie, a wiadomo, że z tymi Polakami uzdrowili u nas w tej chwili problem. No ale jak wrócił, to taką buchnął energią, że 6 asyst nam zaprezentował, że 6 przechwytów nam zaprezentował. Te przechwyty, to w ogóle zapytałem go o te przechwyty, czy na rekord jakiś chciał iść. Łukasz Koszarek we Włocławku.
To co, Stelmet dzisiaj pokazał swoje męskie oblicze, nazwijmy to, bo ktoś powiedział, że play-offy to czas, kiedy mężczyzn oddziela się od chłopców. Dzisiaj byliście prawdziwymi facetami.
To znaczy, no na pewno trochę nam było wstyd po pierwszym meczu, że tak słabo się zaprezentowaliśmy. To już pomijając całą otoczkę, to na pewno wstyd tak przegrać. No i dzisiaj na pewno dużo lepiej walczyliśmy i też dużo mądrzej graliśmy, bo mieliśmy bardzo mało strat, więc to był klucz
w
tym.
To jest ciekawe w tej serii, że można się tak w ciągu jednego dnia właściwie zmienić, tak? Najpierw dominacja totalna Anwilu, a dzisiaj przez wiele minut dominacja totalna wasza. Co wy zmieniliście, tak, jeśli chodzi o koszykarskie sprawy? Dużo wczoraj tam trener musiał, nie wiem, pokazywać, rysować. Czy wy wiedzieliście od razu i właściwie sami zawodnicy dzisiaj wyszliście i nawet bez trenerów byście wiedzieli, co tu taktycznie grać?
Znaczy nie, na pewno dużo lepiej graliśmy w obronie. Przede wszystkim zrobiliśmy porządną analizę. Tam, gdzie nas jakby mieliśmy dużo problemów, czyli przy grze low post Almeidy i Hosleya. Więc tu w tym meczu już tak dużo problemów nie mieliśmy, co było główne. No i druga rzecz, mieliśmy mało strat, więc oni kontrą nas nie mogli jakby ukarać. Także wracaliśmy szybko do obrony, no i walczyliśmy. No. To jest właśnie piękne w koszykówce, że te momentum idzie bardzo szybko, że 3 minuty i naprawdę seria się odwróciła o 180 stopni. Dlatego też nauczka dla nas, że musimy być gotowi, to tylko jeden mecz.
Czyta pan te wszystkie, to co piszą o was ludzie? Przejmuje się pan tym, bo zhejtowano was bardzo mocno po tym pierwszym spotkaniu. Bierzecie sobie pan takie rzeczy do serca, czy tam dobra, niech sobie piszą, my i tak, to na nas i tak nie wpływa, tylko trzeba robić swoje?
Znaczy, szczerze nie czytam. Może czasami ktoś mi coś pokaże, coś tam, ale no ja wiem, kiedy to źle zagrałem i wiem, kiedy zespół źle się prezentował, wiem, kiedy zespół słabo grał, to już nie trzeba więcej. Wiem, że zawaliliśmy ten pierwszy mecz, ale tak jak powiedziałem, lepiej przegrać tak, lepiej przegrać te 20 punktów, niż męczyć się po dogrywce i później całą noc po prostu płakać, że jedna akcja mogła zmienić ten. Czasami lepiej.
To nie jest lepiej tak, że walczysz i widzisz, że walczysz, przegrałeś, okej, byłeś gorszy, ale walczyłeś, a nie tak dwudziestakiem i dostałeś właściwie bez walki?
Znaczy, to nie było tak, że nie walczyliśmy. Walczyliśmy, no, tylko tak jak powiedziałem, że waliliśmy głową w mur. Po prostu byliśmy i myślę nieprzygotowani mentalnie, i też taktycznie moglibyśmy troszeczkę coś tam pozmieniać. Także no, w playoffach no, nie liczy się, iloma się wygra, czy iloma się przegra. Ważne są te duże punkty, te zwycięstwa, więc po ostatnim meczu po prostu no, można było wszystko wrzucić do kosza świetnie. Mogli nam trenerzy pokazać na wideo, co robiliśmy źle, i dzisiaj po prostu dużo, dużo lepiej to wszystko wyglądało.
Pan chciał dzisiaj jakiś rekord przechwytów łowić? Bo miałem wrażenie, że od początku bach, przechwyt, że koszar tak ogień paruje mu z czaszki.
Nie, też te faule takie dwa miałem na początku, trochę się przestraszyłem, bo mówię, jeszcze jeden złapię i naprawdę będę... Nie będę mógł grać, więc to się później ciężko gra, ale super, że się udało wytrzymać z tymi dwoma do przerwy i później już nowy mecz.
A te przechwyty?
To udało się być w odpowiednim miejscu i w odpowiednim czasie.
A piątek to chyba panu nie poszło też tak jak i całej drużynie, co?
No na pewno, ja myślę, że dopiero zacząłem grać w drugiej połowie, jak trafiłem za trzy, później miałem z dwie, trzy asysty, no i też faule, no i przewaga gospodarzy, więc w sumie nie było co grać, bo trzeba było po prostu obserwować, jak to wygląda, wyciągnąć wnioski i być gotowym w niedzielę. No, przyjechaliśmy po dwa zwycięstwa tutaj, mamy jedno, co też nie jest najgorsze, pewne jest, że dwa spotkania teraz w Zielonej Górze, wiem, że godzina jest kitowa i...
Bywały gorsze,
no. Ale no bardzo potrzebujemy teraz.
No dobra, niech pan powie tym kibicom, których pan chce zaprosić, czy mistrz się obudził, czy bo tak jak mówimy, tak? Seria się potrafi tutaj obrócić strasznie ze Stelmetu fight łapowatego w Stelmet znakomity. To niech pan powie kibicom, słuchajcie, to my już tak jak w drugim meczu będziemy grali w tych kolejnych z Anvilem.
No chciałbym, no. Też z tym, że dalej się będę upierał, że to nie jest kwestia tego, że nie chcieliśmy pierwszego meczu, no bo przecież każdy by chciał wygrać.
Wiadomo, że każdy chciał, tak?
No, tylko po prostu no, to nieprzygotowanie mentalne naprawdę tu pod tym względem zawaliliśmy i czasami dobrze dostać takiego strzała na obudzenie się i teraz po prostu, no...
A pan mi wytłumaczy, jak to możliwe, że wiecie, gościowie doświadczeni, tak, wiadomo, play-offy, o co gramy, Anvil, półfinał i jesteście mentalnie nieprzygotowani? Niech mi pan po ludzku to powie, jak to możliwe?
No, oczywiście, że to jest możliwe. Jak to jest możliwe, że Panathinaikos w pierwszym meczu z Realem Madryt też wygrał 30 w Eurolidze. Jak to jest możliwe, że oni nie byli gotowi?
Ale pan przykład mi podaje, niech pan powie, jak Koszarek, Zamojski, Gecewiczius, Dragicewicz, jak oni mogą być nieprzygotowani, a wiedzą, o co chodzi.
Jak może być nieprzygotowany Reyes, Doncic jest jeszcze młody, ale Rudy Fernandez, Ajon i tak dalej. No to jest sport i po prostu no... To jest piękne w tym, że wszystko się po prostu, nieważne iloma się przegra jeden mecz, duże punkty się liczą.
Publiczność jeszcze chciałem zapytać, jak tam?
Wyjeżdżam z tym, co chciałem, więc jestem zadowolony. Myślę, że trzeba przyznać, że naprawdę robią tu świetną atmosferę i nawet...
Taką ekstelmetowską mi tak przyszło do głowy tak z 5-4 lata temu, tak?
No na pewno jest tu głośno, bardzo pomagają i wywierają presję, więc no, nawet jakbym chciał, to akurat nie mogę nic, żadnej szpileczki wsadzić.
Tak mówi Łukasz Koszarek, kapitan Stelmetu NIBC Zielona Góra. Teraz na koniec tych naszych rozmów dzisiejszych o koszykówce będzie właściciel klubu Janusz Jasiński. Tak jak mówiłem, w piątek na meczu numer 1 porozmawiał po tym spotkaniu z trenerem Andrzejem Urlepem. Pojechał do domu, przespał się i zdecydował się jednak jeszcze wrócić na sobotę na chwilę, żeby porozmawiać na meetingu z zawodnikami i z częścią graczy również miał rozmowy indywidualne. Dzisiaj no, pytałem go o ten meeting, pytałem go między innymi o to, czy Stelmet to taka właśnie drużyna, że jak właściciel nie tupnie, to może być kłopot.
Wie pan co, po pierwszym meczu w tym Włocławku chwilkę rozmawiałem z Konradem Witrylakiem, członkiem Rady Nadzorczej i on mi powiedział, na pewniaka w niedzielę wygramy i chciał się zakładać nawet. Chciałem pana zapytać, czy po tym pierwszym meczu pan się, nie wiem, nie przestraszył, nie zwątpił, czy też był pan takim pewniakiem po pierwszym meczu tej włocławskiej dwumeczowej tej pierwszej części tej serii?
Znaczy na pewno nie byłem pewny wyniku, to bym skłamał, gdybym tak powiedział. Natomiast z drugiej strony te kilka już ładnych lat powinno nas nauczyć to, że nic nie jest ani pewne na tak, ani na nie i w związku z tym trzeba grać do końca. tym roku pokazaliśmy chociażby w tej naszej europejskiej przygodzie, gdzie już byliśmy skreśleni dawno, że udało się awansować do następnej rundy i wygrać coś, co było nie do wygrania. Tak samo tutaj, no póki piłka w grze, to wszystko jest możliwe. W związku z tym, no ta przegrana była jakby wkalkulowana trochę w to, że Włocławek jednak ma przewagę tego parkietu. No i z drugiej strony, w związku z tym jakbyśmy skończyli 0-2, też by się, tak powiem, koniec świata jeszcze nie nastąpił i byśmy tutaj walczyli do końca. Natomiast na pewno to obecna sytuacja nas bardzo mocno stawia w lepszej sytuacji, szczególnie, że wystarczy, że tylko i aż wygramy dwa mecze u nas w Zielonej Górze, a w Zielonej Górze no, czujemy się jednak o niebo lepiej niż we Włocławku.
Jasne, pojechał pan do domu w piątek, przespał się pan i stwierdził, że jednak musi wrócić i pogadać z chłopakami, jakoś ich jednak tam zmotywować, mówiąc delikatnie, przemówić do rozsądku, chociaż oni mówią, że do serc pan bardziej przemawiał, że o historii klubu, mówił o przyszłości klubu. Niektórzy też mówią, że tam między wierszami jakieś lekkie, nie wiem, czy groźbę usłyszeli, ale mówią, że tam była mowa, jedni mają kontrakty, inni nie. Tak jakby mówią, że no, chciał pan z wielu stron atakować ich duszę.
Znaczy, przede wszystkim to tak jak zawsze staram się i tak myślę, że to jest właściwe, żeby każdy z zawodników był partnerem, każdy z członków klubu jest partnerem i powinien wiedzieć mniej więcej klub, dokąd zmierza, jaki ma cel. Oczywiście czasami w pewnych krótkofalowych jakby celach to nie do końca nadążają za mną, ale jeżeli chodzi o te grubsze cele, to też im przedstawiłem to, co jest jakby po tych rozmowach europejskich, że na pewno chcemy grać dalej w Europie i na pewno chcemy nakreślić sobie taki długofalowy plan, zresztą z prezesem Piesiewiczem, żeby za co najmniej za trzy, najszybciej za trzy, a maksymalnie za 5 lat, żeby polska drużyna także mogła zagrać w szeregach Euroligi. Oczywiście do tego trzeba bardzo, bardzo dużo rzeczy, ale między innymi potrzeba jest nam silnego budżetu, na który mamy szansę, jeżeli będziemy wygrywać. I druga kwestia, potrzeba nam także wyników takich, które będą nas predysponowały do gry w Europie. No w związku z tym i tak naprawdę przyszłość europejska z Telmetu leży w ich rękach i to chyba był jakby najważniejszy taki przekaz z tych większych, plus to, że tak naprawdę no, grają z drużyną, która jest po prostu słabsza, a to, że dzisiaj na boisku tego nie potrafią dowodzić, no to jest tylko i wyłącznie chwilowa słabość i jest, potencjał jest w nich i że muszą tylko po prostu zrobić to, co robią od kilkunastu lat jako zawodowcy. Będzie dobrze i koncentrować się na sobie, a nie na tym, co się dzieje wokół. Zresztą to widzimy, że ta drużyna przeszła metamorfozę od kilku, myślę, nastu już może, ale kilku na pewno meczy, kiedy przestaliśmy rozmawiać z sędziami, przestaliśmy się zajmować tym, co jest wokół i chyba każdy z tych zawodników zrozumiał, że jako mistrz Polski zawsze będziemy mieli pod górkę, no i nie ma się co łudzić, że będzie ktoś nam dawał fory czy taryfę ulgową i że może oni są nieprzyzwyczajeni ze swoich boisk na takie traktowanie, ale tu każdy chce nam dokopać, każdy chce nas ograć, każdy chce wyrzucić nas z tych sześciu latach gdzieś tam na inną pozycję, niż my byśmy chcieli być.
No dobra, niech pan powie, my się tak zastanawiamy, nawet przed chwilą u siebie w redakcji rozmawialiśmy, to jest tak, że ten Stelmet tak, no przepraszam, od pogadanki do pogadanki, jak te dzieci muszą wysłuchać pana i wstrząsnąć, pan nimi musi, żeby oni rzeczywiście po słabym meczu zagrali bardzo dobry mecz, bo to przecież nie pierwsza historia w tym sezonie, prawda?
Znaczy generalnie na pewno nie, no to wie pan, to jest taka trochę interpretacja, że wie pan, no może między...
Nawet panu niektórzy piszą na Facebooku, dziękuję panie Januszu, świetnie, że pan nimi wstrząsnął i zagrali w końcu.
Przeszła burza nad Włocławkiem i też może miała na to wpływ. Ja myślę, że to wszystko składa się z małych elementów, natomiast jedno jest ważne, tak? I to też trzeba powiedzieć, że rozmowy grupowe to grupowe, ale indywidualne moim zdaniem mają kolosalne znaczenie.
Bo też były, prawda?
Tak, ale najważniejsze jest to, że z każdym z nich rozmawiamy, przynajmniej staramy się rozmawiać, żeby nikogo nie pominąć. Każdy ma inne problemy i to jest to, czego nie do końca inne kluby w Polsce doświadczają, mianowicie to, że przy takim bogactwie bardzo dobrych i silnych osobowości, koszykarsko dobrych, to mogę powiedzieć, że to naprawdę jest hiper trudne, żeby zapanować nad ich ambicjami, żeby dali się podporządkować jakby interesowi drużyny. Ja wiem, że każdy z nich to mówi, każdy to powtarza, ale zbliża się koniec sezonu, zbliżają się różne przemyślenia. Jeden ma lepsze, drugi ma gorsze rokowanie na przyszłość. Te statystyki potem są oglądane, a naprawdę ja oglądam statystyki od kilku lat z polskiej ligi i powiem szczerze, że w żadnych statystykach zawodników Stalmetu nie ma. Może poza jednym to, że jesteśmy trzykrotnym mistrzem Polski przez ostatnie 3 lata. Ale jak spojrzymy, kto jest MVP sezonu zasadniczego, kto zdobywa najwięcej punktów, kto zdobywa najwięcej różnych tam trofeów po drodze, to z reguły naszych zawodników nie ma. No bo my jednak mamy bardzo wyrównaną stawkę. I teraz nie wszyscy chcą to zrozumieć, nie wszyscy potrafią też temu się podporządkować. No i tutaj jest, jak wiadomo, to jest jak wszystko idzie, jak się wygrywa, jak się zdobywa, to łatwiej jest wyegzekwować. Natomiast najgorzej wówczas, kiedy drużyna przegrywa, kiedy jakby nie ma tego efektu wygrania jako całości, no to wtedy rozpoczynają się partykularyzmy, z którymi mamy do czynienia od wielu miesięcy. Natomiast no to właśnie na tym polega, żeby w tym najważniejszym momencie spiąć się za trzy tygodnie tak czy inaczej będzie koniec, więc to mamy bliżej niż dalej, a chodzi o to, żeby pokazać tą wartość, którą oni mają. Oni są też źli na siebie, na trenera, na mnie, na kogoś. To jest cały rok na to pracowaliśmy, żeby teraz mieć siebie trochę dosyć, no ale to właśnie na tym polega, żeby się sprężyć, mieć i razem coś wywalczyć, bo jak wygramy ten ostatni mecz, to będzie mecz o złoto, to wszystko inne zapomnimy i z tego sezonu zostaną tylko te trofea. Jeżeli przegramy, to całe życie będziemy sobie to pamiętać i wyrzucać.
To ciekawa jeszcze jedna rzecz, bo pan powiedział o trenerze, bo koszykarze mówią też, że trener tak jakby, nie powiem, że się rozwinął, bo to dziwnie zabrzmi, natomiast, że Urlew zaczął ich pytać, tak, co było nie tak, że to w tą stronę też poszło, chyba też trener jakiejś takiej niepewności dostał, mam takie wrażenie w takim razie, czy zły wniosek wyciągał.
Ja myślę, że nie niepewności, tylko że no, do każdej osoby jest inna taktyka, a do tej drużyny musi być specjalna. No, mamy przez takie, a nie inne ruchy kadrowe do czynienia z dosyć trudnym materiałem, jeżeli chodzi o ich, każdego z nich, jeżeli chodzi o ich pozycje. Chyba no, nigdy nie mieliśmy mistrza Europy, nigdy nie mieliśmy zdobywcę dwukrotnego Euroligi. Zawodników typu Sawowicz nie mieliśmy co roku. Dragicewicz to już jest w ogóle odrębna historia. Do tego jeszcze dochodzą bardzo utalentowani polscy zawodnicy z wieloma medalami. Każdy ma z nich swoje to ja. I teraz kwestia jest, no delikatnie mówiąc, dużo łatwiej trenerom zarządza się zawodnikami średniej jakości, znaczy średniej wartości też, rynkowej. Tu każdy z nich wie, jaką ma wartość i tak dalej. Natomiast nie są w związku z tym łatwo ich... trudno im powiedzieć coś, czego oni w życiu jeszcze nie przeżyli, tak? I to jest też ta trudność. To znaczy, każdy z nich jest bardzo doświadczony, ale oni się nie podniecą byle czym, tak? To nie jest tak, że gdzieś tam ktoś powie, no dobra, gramy o finały, to jest największe osiągnięcie w życiu. Nigdy w historii klubu nie graliście o finał, tak? To oni mówią, ale ja mam tam 5 medali, ja mam 7, ty masz ile, nie? Także i to w różnych ligach, czy to serbskich, czy jakiś tam puchar Turcji, czy gdzieś tam mistrzostwo Niemiec, no różne te zdobycze mają. W związku z tym to jest inny gatunek zawodników, tak? I ja myślę, że to jest jakby największa nasza trudność. I to nie chodzi o to, że to jakby ładnie się ktoś określił, że to znaczy brzydko, ale podsumował, że to są spasione koty. Nie, to po prostu to jest tak, że to są zawodnicy, którzy nie poddają się, że tak powiem, byle jakiej motywacji.
Czyli nawet trener tak doświadczony z wiekiem jak Urlep ma problem, tak?
Ma problem. No, wydaje mi się, że teraz trochę trzeba też przeewaluować trenera Gronka, tak, i jego problemy. Jak nałożymy do tego jeszcze, że młody trener, w sensie nie bez tego stażu i bez tego doświadczenia. No, trener Urlep powiedział mi kiedyś tak, że nigdy nie miał w swojej historii tak trudnej drużyny jak ta. Mogę mu wierzyć bądź nie, tak powiedział, więc no, przyjmuję to na wiarę.
Ostatnie pytanie, w środa piątek i co się będzie działo w Zielonej Górze? Czy jest możliwe, że Stelmet dostał skrzydeł, poczuł się już jak ten mistrz i dwa mecze weźmie łatwo, myśli pan, czy nie jest to możliwe?
Znaczy myślę tak, że jest bardzo duża obawa z naszej strony przed następnym meczem. Uważamy, że to tak naprawdę może być mecz, który będzie decydujący w serii. I ten, kto wygra środę, będzie miał otwartą drogę do zakończenia serii. Więc w związku z tym myślę, że mobilizacja z dwóch stron będzie maksymalna, wojna będzie maksymalna. Spodziewam się bardzo brudnej koszykówki i twardej gry. Nasza motywacja jest olbrzymia. Myślę, że we Włocławku to, co było widać, ten balonik znowu jest na maksa napompowany. I w związku z tym każdy wie, o co walczy, ale to tak naprawdę naprawdę wygra psycholog, ten, kto wytrzyma to bardziej psychicznie, i tutaj psycholog by się chyba najbardziej przydał wszystkim. Natomiast myślę, że bardzo ważnym aspektem będą kibice i liczę naprawdę, że w środę pokażemy, że nie tylko na boisku jesteśmy mistrzem Polski, ale także na trybunach i to, co zrobił Włocławek, to my zrobimy lepiej, bo bez trąbek.
Ach, te trąbki bolą. Wiem, że są kibice, którzy po prostu nienawidzą tych trąbek i chcieliby, żeby żadnej trąbki nie było w halach koszykarskich przynajmniej. Kibice Anwilu przyjadą do Zielonej Góry, zobaczymy, czy będą mieli trąbki, czy te trąby zatrąbią w Zielonej Górze. Rzeczywiście, w każdym razie 17:45 w środę, początek tego spotkania. Bądźcie tam. Jesteście potrzebni przy takich okazjach. Zawsze zachęcaliśmy, zawsze nawoływaliśmy do hali. Jeżeli nie będziecie mogli natomiast, no to słuchajcie Radia Zielona Góra. Jeszcze rozwiązujemy konkurs, kończymy temat koszykówki. Natomiast jeszcze rozwiązujemy konkurs. Przypominam, pytałem, jaki zespół wystawiłby Jarosław Mokros w FIFA przeciwko Jamesowi Florensowi. Florens ma Bayern zawsze i wszędzie, a Mokros... A Mokros ma Barcelonę. No i tak się jakoś złożyło, że Mokros, FIFA, Barcelona napisał pan Wojciech. O tej samej godzinie napisał ktoś, kto napisał z konta dagoja.hk. To ja poproszę tę osobę o to, żeby swoje dane podała. Dwa bileciki w takim razie przekazuję. W tej samej godzinie, w tym samym momencie równo, nie mam fotokomórki, równo wpadły te konie na linię mety, więc obie osoby dostaną po jednym bileciku, pan Wojtek i pan lub pani Dagoja. No w każdym razie mieliśmy Galatasaray, Manchester City, Dortmund, Manchester United, Real Madrid, Liverpool, Real Madrid. No, Liverpool i Real Madrid powtarzały się najczęściej, finaliści Ligi Mistrzów. Dogrywka.